Laudetur Jezus Chrystus. Dzisiejsze czytanie, dwa czytania, odniosę się najpierw do Księgi Królewskiej, a później odniosę się do listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Eliasz poszedł na pustynię i na odległość jednego dnia drogi, przyszedłszy, usiadł pod jednym z janowców i pragnąc umrzeć, powiedział: Wielki już czas, o Panie, zabierz moje życie, bo nie jestem lepszy od moich przodków. Po czym położył się pod jednym z janowców i zasnął. A oto anioł, trącając go, powiedział mu: Wstań, jedz. Eliasz spojrzał, a oto przy jego głowie pod płomyk i dzban z wodą. Zjadł więc i wypił, i znów się położył. Ponownie anioł pański wrócił, trącając go, powiedział: Wstań, jedz, bo przed tobą długa droga. Powstawszy zatem, zjadł i wypił. Następnie umocniony tym pożywieniem, szedł 40 dni i 40 nocy, aż do Bożej Góry Choreb. I czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg wam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za was na ofiarę i dar w miłej wonności dla Boga. Oto Słowo Boże. Przed Panem Bogiem mamy być do bólu szczerzy. To jest pierwsze skojarzenie, które zrodziło mi to czytanie pierwsze, czyli Eliasz, który w pewnym momencie po prostu się poddał. Stwierdził: ja już nie chcę żyć. Ja już nie daję rady. Panie Boże, zabierz mnie. On mówił bardzo szczerze. Szczerość to jest podstawa. Kiedy człowiek szczerze przyzna się do swoich słabości, kiedy wypowie Bogu w konfesjonale swoje grzechy, Pan Bóg będzie mógł wejść w tę rzeczywistość i ją ponaprawiać, bo człowiek sam zrozumiał, a Boża łaska bazuje na naturze ludzkiej. Więc skoro człowiek zrozumiał, oddał to Panu Bogu, Pan Bóg może tę rzeczywistość pozmieniać. Na przykład przy osobach, które są nałogowcami i nie przyznają się do tego, będzie tak, że dopóki, załóżmy, niech będzie alkoholik, dopóki sam nie zrozumiesz, że ma duży problem, to nie da sobie pomóc. Choćby wszyscy dookoła mówili: chłopie, masz problem, jesteś alkoholikiem, straciłeś przez to pracę. Choćby żona mówiła do męża, że ten za dużo pije, on będzie jedynie co rozumiał to, że wszyscy dookoła się czepiają. Przecież on nie ma problemu. To wszyscy dookoła mają z tym problem. Dlatego, że on jeszcze nie potrafi być szczery sam przed sobą. I Bóg też nie może wejść w tę rzeczywistość. Dopóki tak będzie, nie zmieni się nic. Ale w momencie, kiedy zrozumie, odda Bogu wszystko, Bóg będzie mógł to ponaprawiać. I to jest piękne. I właśnie pierwsze czytanie pokazuje nam coś takiego. Wielu świętych, karty Pisma Świętego pokazują nam ludzi, którzy byli przed Bogiem tak szczerzy, tak ufni. Mamy na przykład świętą siostrę Faustynę Kowalską. Bardzo fajnie to opisuje książka pani Ewy Czaczkowskiej, jeżeli dobrze pamiętam, taką przemianę Faustyny Kowalskiej od kobiety, która bała się spojrzeć na Jezusa, który do niej przychodził. Była wręcz przerażona na początku, nie wiedziała w ogóle, jak ugryźć ten temat, jak spojrzeć, czy wypada, czy nie wypada, w końcu to sam Bóg. Aż po osobę, która zaczęła narzekać: za ciężki ten garnek, inne siostry mi dokuczają, nie podoba mi się to, dlaczego, i tak dalej. Nawet Jezus kiedyś do niej przyszedł i mówi: Faustyno, a powiedz mi, co robisz? I ona do niego mówi tak, do Pana Jezusa, mówi coś takiego: po co ty mnie pytasz, skoro ty i tak to wszystko wiesz? Nie, czyli już taka zdenerwowana była w pewnym momencie tym, ale nieustannie była szczera. I to jest piękno tej siostry zakonnej, była tak szczera. Pan Jezus się do niej uśmiechnął, mówi: wiem, ale ja chcę to usłyszeć od ciebie. I ostatni taki moment, w którym już była po mistycznych zaślubinach, Pan Jezus do niej przyszedł, to było w jakimś ogrodzie, Zapytał Faustyno, córko moja, a powiedz mi, co ty robisz? I ona tam odpowiedziała jednym zdaniem, spojrzała na Jezusa, mówi, a ty? Genialne. Czyli taka przemiana człowieka, ta szczerość, która była budowana od samego początku do końca. Mamy króla Dawida w psalmach, który mówił szczerze, wiedząc, jak się bał jakiegoś wojska, mówił wprost, Panie, wyrżnij ich wszystkich. To była szczerość przed Bogiem. Ale jednocześnie ważne jest to, żeby mieć takie rozumienie tej szczerości przed Bogiem, że ja ci, owszem, Boże, powiem wszystko, ale niech będzie tak, jak ty chcesz. Bo nie zawsze to, o co proszę, jest tym, czego potrzebuję. Bóg ma inne spojrzenie. Czasem będzie człowiek, który będzie prosił o wielkie bogactwa, a Bóg wie, że te bogactwa go zniszczą, bo nie jest gotowy. To nie jest tak, że prosi o coś złego, ale nie jest gotowy. Czasem ktoś powie, chciałbym być kimś znanym, chciałbym być znanym aktorem i może mieć nawet ktoś talent, ale Bóg wie, że stres powoduje, że ten człowiek nie da rady, dlatego inaczej prowadzi jego ścieżkę. Jest taki film, niestety protestancki, ale bardzo dobrze zrobiony, gdzie Jezus był tam przedstawiony jako kelner, spotykało się tam kilka rodzin, nie mogli przyjechać przez las, Encounters, bodajże tak się nazywał tytuł tego filmu, i był tam pewien człowiek, który, bardzo bogaty zresztą, bardzo bogaty człowiek, który kiedy dowiedział się, że kelnerem w tym przypadku był Jezus, kelnerem, szefem restauracji i wszystkim naraz, czynił wyrzuty Jezusowi, mówiąc, ja zapowiadałem się na świetnego sportowca, miałem być kimś wybitnym. I kiedy biegałem z kolegami gdzieś tam przy kliwach, nagle przez ciebie się potknąłem, złamałem nogę i to był koniec mojej kariery. Co z tego, że mam wielkie pieniądze? Co z tego, że mam sieć restauracji? Co z tego, że stać mnie na wszystko? Przez ciebie nie zostałem sportowcem. I Jezus popatrzył na niego i mówi, gdybym wtedy nie podłożył tobie nogi, oczywiście wyobraźnia, ale gdybym wtedy nie podłożył tobie nogi, potknąłbyś się tak niefortunnie, że spadłbyś z tego klifu i byś się zabił. Więc miałem do wyboru spowodować to, że będziesz miał złamaną nogę, albo że od razu umrzesz. Dokonałem tego wyboru prostszego w moim odczuciu i nie oczekiwałem, że będziesz mi wdzięczny. Ale to jest właśnie to Boże rozumienie, że Bóg zupełnie inaczej patrzy. Bóg widzi, że jesteśmy niedojrzali nieraz w naszym myśleniu. Dlatego tak bardzo powolutku będzie nas prowadził. I mamy jeszcze przecież najważniejszy przykład w Piśmie Świętym. Osoba Jezusa Chrystusa. Jezus, który doświadczył takiego lęku, że uczniowie nie byli na to gotowi. Nie spotkali Jezusa, który wcześniej tak się bał. Wcześniej był władczy, pewien siebie. Jak przemawiał, to przemawiał z autorytetem, z mocą, której wcześniej nie doświadczali. I nagle widzą w ogrójcu Jezusa, który się boi, który poci się krwią, który jest przerażony i mówi wprost do ojca, tatusiu, nie chcę tego, boję się, zabierz ten kielich. I później ta pełna świadomość, ale niech się stanie tak, jak ty chcesz. To jest właśnie przykład tego, jak my, chrześcijanie, mamy podchodzić do tego. I mamy właśnie Eliasza, który poszedł na pustynię, który położył się pod jednym z janowców, który powiedział, pragnę umrzeć, nadszedł mój czas, Panie. A Pan mówi, o nie, nie nadszedł twój czas. Wysłał anioła, kazał mu się najeść i mówi, idziesz jeszcze dalej w drogę. To jest właśnie Boże prowadzenie. Mało tego, mamy jeszcze później niesamowity fragment z listu świętego Pawła, ukazujący, niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, wraz ze wszelką złością, bądźcie dla siebie dobrzy i miłosierni. Przebaczajcie sobie tak, jak Bóg wam przebaczył. Bądźcie naśladowcami Boga, jako umiłowane dzieci Boga. To jest właśnie to myślenie, w jaki sposób my, chrześcijanie, zanosząc nieustannie prośby do Boga, w jaki sposób mamy funkcjonować później w społeczeństwie. I ja czasami wyobrażam sobie właśnie takie małżeństwa, które przestają dostosowywać tę Bożą prawdę do tego, co Bogu obiecali i stają się sobie coraz bardziej obce. Po jakimś czasie takie małżeństwa uczą się żyć obok siebie. To samo jest w relacji do Boga. Kiedy człowiek nie jest do bólu szczery przed Bogiem, zaczyna kręcić, zaczyna się przed Nim chować, tworzy jakąś swoją oddzielną rzeczywistość, oddzielny świat, w którym nie ma miejsca dla Boga. A po jakimś czasie taki człowiek powie, no ale ja nie wierzę. Czym jest wiara? Jaka jest definicja wiary? Wiara to odpowiedź Bogu. Więc jeśli człowiek nie odpowiada Bogu na jego wezwanie, nie będzie wierzył. Po prostu Bóg staje się kimś obcym, niepotrzebnym. I to samo jest w małżeństwie. Kiedy ludzie przestają siebie szanować, kiedy przestają być dla siebie miłosierni, dobrzy, łaskawi, kiedy jest, załóżmy, no nie ma tej goryczy, nie ma uniesienia, gniewu, wrzaskliwości, tego wszystkiego, co wymienił dzisiaj święty Paweł, jeśli tego by nie było, byłoby to piękne małżeństwo na wzór Boży, o ile jeszcze oddawaliby wszystko Panu Bogu szczerze i przed sobą, żeby nie mieli tajemnic. Ale kiedy żyją właśnie tak jak Paweł powiedział, że to wszystko będzie, stają się sobie obce, całkowicie obce. Po jakimś czasie nawet są przekonani o tym, że nie kochają tego drugiego. Bywają takie momenty, że czuję się zmęczony tym, kiedy jeden i drugi współmałżonek przychodzi do konfesjonału i zaczyna narzekać na tego drugiego. A, że ten drag, na przykład najczęściej kobiety narzekają na mężczyzn, choć nie zawsze, ale najczęściej tak jest. No i mówią, że on taki nie był, on nagle taki się stał po ślubie i zaczyna się cała ta litania. Prawie tak samo to wygląda u większości kobiet. I pojawia mi się czasami taka myśl, już zasłyszana od kogoś, ale że on przy tobie taki się stał. Przecież nie był taki. Stał się taki przy tobie. To znaczy, że poniekąd to jest twoja wina. I nagle takie, czasami to mówię w konfesjonale albo w rozmowie, i nagle taki kubeł zimnej wody i co najczęściej słyszę, nieprawda, to ja taka, nie, to nie przeze mnie. Czyli absolutne nieprzyznanie się do tego, że ktoś faktycznie może popełnić błąd. Czyli brak szczerości przed sobą samym. A to jest klucz do tego, żeby coś się zmieniło. I pamiętam taką bajkę, czytałem jakiś czas temu, bardzo mnie poruszyła. Bajka znaleziona w internecie, jest powiedziane, że to jest bajka w oparciu o historię prawdziwą. Wierzę, że tak mogło być. Znam takich ludzi, którzy tak żyją, więc jak najbardziej mówię na wszelki wypadek, że to bajka. Choć jestem przekonany o tym, że była to historia prawdziwa. Kobieta poszła do prawnika. Powiedziała o tym, że podjęła decyzję o rozwodzie, że już nie kocha swojego męża, no i chciałaby, no niestety ze względu na to, że ona opiekowała się wcześniej dziećmi, nie pracowała zawodowo, chciałaby jak najwięcej wyrwać od swojego małżonka to, żeby on doświadczył tego bólu, kiedy straci wszystko. Więc chciała po prostu wszystkie pieniądze od niego. I prawnik powiedział jej tak, bardzo wierzący człowiek, tak opowiadała ta historia. Powiedział, proszę pani, wszystko, po prostu wszystko mu zabierzemy. Ja jestem w tym specjalistą, ale stawiam jeden warunek. Ona, jaki? No, proszę pani, musimy uśpić jego czujność. Musimy być przekonani, że on się nawet nie zorientuje, kiedy pani da mu list rozwodowy. Niech on jeszcze o tym nie wie. Od dzisiaj, codziennie, kilka razy dziennie, przez najbliższe 4 miesiące, pani ma non-stop go chwalić za wszystko. Na początku będzie czuł się skrępowany, bo pewnie dawno pani tego nie robiła. Po jakimś czasie się przyzwyczai. A jak już będzie go miała pani w garści, list rozwodowy pani kładzie i cały majątek będzie pani. On wszystko podpisze. Wszystko. Kobieta tak się podjarała tym pomysłem, że stwierdziła, oczywiście, próbujemy, ale mu dowalimy. Nie, wprost, ale mu dowalimy. No i zaczęła go chwalić. Po 4 miesiącach przychodzi do tego samego prawnika i mówi, pan prawnik pyta jej, to co? Niszczymy męża? Wszystko od niego bierzemy? Jestem gotowy. Ona mówi, ja w życiu, panie. Ja kiedy zaczęłam chwalić męża, to on zaczął chwalić mnie, zaczął się starać. Panie kochany, ja się w nim ponownie zakochałam. I to jest to. To jest właśnie takie przeżywanie swojego życia. O tym święty Paweł mówi. Nieustanne chwalenie. Błogosławcie, nie złorzeczcie. To samo można przerzucić na dalsze relacje. Do teściów na przykład. Spróbować pochwalić teściową. Mamusiu, ładnie to zrobiłaś, dziękuję ci, dziękuję, że tak się starasz. A jeszcze jakby to było szczere, już w ogóle cudownie. Więc dzisiaj no, takie przemyślenia mam do tego Słowa Bożego. Próbujcie, naprawdę próbujcie walczyć. Błogosławcie, nie złorzeczcie. nieustannie błogosławcie, ale przed Bogiem my nie mamy być piękni, my mamy być do bólu szczerzy. Choć oczywiście piękno, postawa, gesty też świadczą o tym, co jest w naszym serduchu. To o tym już nieraz tłumaczyłem. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.